Jest 9.33, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze, a studio Radia Gdańsk, Szczepan Sakowicz-Kajnos i Tomasz Szymczak, gdański starter. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
150 milionów ludzi na całym świecie przerobiło sobie twarz, używając aplikacji na Facebooku. No i teraz się okazuje, że te 150 milionów ludzi, to można przyczepić im łatkę naiwni, udostępnili swoje dane w firmie rosyjskiego pochodzenia. Nie piętnujemy żadnego kapitału, ale powiązania tej firmy mogą budzić bardzo poważne wątpliwości. Natomiast panowie, jak to się dzieje, że mieliśmy Cambridge Analytica aferę, czyli całą dyskusję o tym, jak nasze dane wyciekają z Facebooka, jak są wykorzystywane w celach nie zawsze do przewidzenia przez nas. Mieliśmy dyskusję o takim programie Prism, który przerabiał też nasze wizerunki na takie obrazy piękne i każdy chciał mieć taką artystyczną wizję swojej twarzy. Eksperci ostrzegają, a my cały czas idziemy na lep takich zabawek, bo to jest w gruncie rzeczy zabawka. Czym to grozi, ale też dlaczego my się jako społeczeństwo, jako społeczność, nie tylko Polacy, łapiemy na coś takiego?
Ja myślę, że to znowu wychodzi nasza naiwność. Faktycznie skandal z Cambridge Analytica i Facebookiem, który moim zdaniem był trochę rozdmuchany, bo tak naprawdę Cambridge Analytica aż tyle tych naszych danych osobowych nie wyciągnęła, ale jednak ciągle wyciągnęła.
Ale to był wygodny przykład.
Był dobry przykład, a tak naprawdę postępowania w Kongresie Amerykańskim toczą się do dzisiaj i jeszcze dotąd Facebook nie został ukarany, a z tego co słyszymy, to szykuje się kara rzędu miliardów dolarów, która będzie konkretnym procentem ich przychodu czy też zysku. A tutaj faktycznie daliśmy się nabrać bardzo łatwo. Miliony ludzi wysłało swoje twarze, gdzie się później okazało, że faktycznie ta aplikacja tak naprawdę bez sprawdzenia, co z tymi danymi się dzieje, a że okazało się, że producent czy autorzy tej aplikacji są z Rosji, tak więc żadne RODO i podobne historie ich nie obowiązują. Nie możemy wygodnie zarequestować usunięcia naszej twarzy po zrobieniu przeróbki czy po postarzeniu nas. Tak więc tak naprawdę to znowu wracamy do tego punktu, że wiele zależy od nas, co my tak naprawdę, czym się dzielimy w sieci i co tam udostępniamy.
Czyli przepisy przepisami, ograniczenia ograniczeniami, ale jak kliknę zgadzam się, to chyba nie mam świadomości, co zrobiłem, tak?
Ja myślę, że tak. I to nawet, że firma z Petersburga twierdzi, że po 48 godzinach oni robią delete, tak?
No to myślę, tak twierdzi.
Tak twierdzi, tak. I tutaj słusznie pan mówił o RODO i o innych przepisach, które nawet jeśli nie są obce na tamtym obszarze, no to nie są, myślę, stosowane.
Nie do wyegzekwowania, oczywiście.
I rzeczywiście, no ja bym nie chciał widzieć siebie, tak, wiedzieć za 30 lat, ale pewnie jestem w mniejszości, tak, i większość ludzi rzeczywiście na ten pierwsze kliknięcie i potem przychodzi zastanowienie. Ale myślę, że ta świadomość, wbrew pozorom, przy tym, co się stało przy Cambridge Analytica, ta świadomość trochę tak jak kropla drąży kamień, tak, wolno w małych ilościach, ale jednak ona rośnie. To jest też dzieciom, że tak powiem, podawane w okresie nauki, że uważajcie, że każde takie kliknięcie czymś skutkuje. No a myślę, że możemy czekać, że za parę lat gdzieś te wysłane zdjęcia, czy część z nich, czy drobna część z nich w jakiś sposób się objawią i się na przykład okaże, że rzeczywiście no, miały być zniszczone, ale z jakichś powodów
nie
zostały.
No ale właśnie panowie, jaki widzicie... Trochę postraszmy w piątek przed południem. Jaki widzicie czarny scenariusz? Bo oczywiście ktoś powie, no gdzieś tam moje zdjęcie i co z tego? No ale wyobrażacie sobie, że ktoś to wykorzysta, nie wiem, do produkowania fałszywych kart kredytowych, do fałszywych paszportów, do, nie wiem, jakiejś służby specjalne wykorzystają to jako, przepraszam, przykrywkę dla tworzenia sztucznych życiorysów dla kogoś? Czy ja się naoglądałem filmów szpiegowskich i tutaj za daleko już płynę?
Ja myślę, że dzisiejsza rzeczywistość idzie jeszcze dalej niż te przypuszczenia.
Na przykład, aż tak, że?
Tak. Dlatego, że jeżeli wchodzi uczenie się maszyn i sztuczna inteligencja, to tak naprawdę dostarczyliśmy rosyjskim algorytmom 50 milionów danych testowych, które posłużą do uczenia ich algorytmów, żeby stały się jeszcze lepsze. A konkretne rzeczy. Od jakiegoś czasu wiele telefonów głównie te z tym nadgryzionym owocem, ale w innych też, używają zamiast czytnika linii papilarnych do autentykacji, żebyśmy nie musieli wpisywać kodu PIN, używają kamery przedniej, żeby rozpoznać naszą twarz. Tak więc w tym momencie, oddając naszą twarz, oczywiście no, to nie jest takie proste, bo one też mają zabezpieczenie, ale potencjalnie narażamy się na takie ryzyko, że jeżeli ktoś będzie chciał...
Ochrona słabnie, tak?
Tak, włamać się do naszego telefonu, może użyć tych danych, żeby to zrobić. Inna sprawa, która jeszcze idzie dalej. Algorytmy rozpoznawania obrazów obecnie są niesamowicie zaawansowane. Słyszałem o takim przykładzie, że algorytm z 70% skutecznością jest w stanie rozpoznać po twarzy człowieka jego orientację seksualną. I to jest...
To znaczy, jak to się dzieje? Jak to jest możliwe?
No tu jest, tu właśnie, tutaj właśnie wchodzi
temat... No chyba
temat...
nie typu śmiechu, tak?
I tutaj właśnie wchodzi temat algorytmów i uczenia się maszyn. To jest coś takiego, co dla nas gołym okiem czego nie widać, ale w momencie, gdy wyuczymy, gdy zbudujemy odpowiedni algorytm i wyuczymy go pewnych danych, wyuczymy go na pewnych danych, żeby oczekiwane rezultaty nam zwracał i tych danych będziemy mieli wystarczająco dużo, to on będzie znajdował rzeczy, które dla nas zupełnie są niezauważalne. Oczywiście no, to jest taki przykład, powiedzmy, ktoś mógłby powiedzieć i co z tego. No, niestety, ale jest kilka krajów na świecie, które karzą homoseksualistów karą śmierci. Tak więc no, wtedy się robi już nieciekawie.
To bardzo ciekawie pan powiedział o tych 50 milionach zdjęć, rzeczywiście, bo w uproszczeniu mówiąc o tych algorytmach i o uczeniu maszynowym, tak? Jeśli maszyna ma 5000 zdjęć psa, to jest w stanie rozpoznać jego kolor, tak? Biały, szary, kolor jego sierści, a jak ma 5 milionów, to rozpozna rasę, rozpozna, czy on jest na coś chory na przykład, tak? Z dużym prawdopodobieństwem. Więc rzeczywiście podarowaliśmy na pewno nieprzyjaciołom doskonałą bazę do uczenia się, tak, maszynowego, za darmo i jeszcze często właśnie z uśmiechem, że tutaj będziemy widzieli, jak wyglądamy za 30 lat i to jest niebezpieczeństwo. Druga rzecz, to wiemy, że kontrole na przykład na lotniskach coraz częściej z manualnych przechodzą na czytanie, czy czytanie z paszportu, tak, przychodzi z czytania twarzy, więc kolejna rzecz, gdzie ktoś mógłby się za parę lat przy odpowiedniej technologii pokusić o to, żeby podstawić inną twarz, tak, w tym jedynej formie kontroli, która jako za parę lat według IATA, Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych, będzie ułatwiająca życie nam wszystkim jako pasażerom, czyli szczytywanie z naszej twarzy. I tutaj daliśmy pewnej organizacji wiedzę, która może zastopować ten proces ułatwiający nam życie, ułatwiający nam podróżowanie. Tak, wychodząc daleko, ale to są bardzo prawdopodobne skutki tego typu zachowań, właśnie tego kliknięcia z uśmiechem i wysyłania zbyt wielu informacji o sobie trochę bezmyślnie.
Ale panowie, ja chciałem trochę postraszyć, ale sam się przestraszyłem po tym, co mówicie, bo te skutki rzeczywiście udostępnienia zdjęć mogą być gigantyczne i bardzo, bardzo negatywne. Natomiast co my jesteśmy w stanie zrobić, wracam jakby do drugiej części tego wstępnego pytania, żeby na przyszłość te 150 czy 50 milionów ludzi nie kliknęło zgody dla tej aplikacji na przetwarzanie danych, bo tam oczywiście poszło i zdjęcie, i nazwisko, tak i lista kontaktów. To nigdy nie jest tak, że idzie jedna dana, tylko jest dostęp do większej liczby danych. Natomiast te konsekwencje są bardzo poważne, przynajmniej potencjalne. Natomiast tak naprawdę jedno kliknięcie decyduje o wysłaniu tego. Czasami robimy to odruchowo. Czy my jesteśmy w stanie tak wyedukować społeczeństwo? Bo tu nie można mówić o żadnych zakazach. Tu trzeba rodzić świadomość. Czy jesteśmy w stanie tak wyedukować społeczeństwo od 18-latków? Młodsi czasem też są na tym Facebooku, podając nieprawdziwe dane dotyczące daty urodzenia, ale też osoby starsze zakazywać, no chyba absurdalne, nie da się wszystkiego zakazać. Jak uczyć, co robić, żeby takie wpadki zdarzały się jak najrzadziej?
Właśnie to jest ciekawe pytanie i nawet robiąc krok w tył, czy chcemy iść w tym kierunku, albo w jakim kierunku to pójdzie, bo my w Europie bardzo szczycimy się naszymi swobodami obywatelskimi, na przykład RODO, dla wielu osób to się źle kojarzy, bo pewne upierdliwości wprowadziło w życiu codziennym, ale jednocześnie wiele osób uważa, że to jest taki jakby szczyt osiągnięcia naszej cywilizacji, że nasze dane są chronione, że możemy w każdej chwili je znaleźć, zastrzec, skasować i podobne historie. W Europie ciągle jakby idziemy w tym kierunku, że te dane swoje chronimy i większość ludzi według badań, tylko 20% czuje się komfortowo, żeby te dane oddać innym instytucjom.
No ale potem wyrażamy zgodę jednym kliknięciem. Co z tego, że są chronione, jak sami to one są chronione tak długo, póki my nie wyrazimy zgody na jakieś ich używanie. I potem jednym kliknięciem na Facebooku zabijamy całą tą ideę. Przecież to jest absurdalne.
To fakt, to fakt. Pytanie tylko, w którą stronę to pójdzie, bo wydaje się na przykład w Chinach ponad 80% osób nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby nawet dosyć prywatne dane udostępnić, żeby na tej podstawie dostać lepiej dla nas skrojone rekomendacje. W Europie jest to ciągle na niskim poziomie. Pytanie jest takie, czy to będzie dalej się obniżać, czy ta świadomość będzie w nas po różnych skandalach, po tym jak ktoś użyje, ukradnie nam tożsamość i tak dalej, czy będzie to coraz bardziej, ludzie będą coraz bardziej uważni, czy będzie jednak szło w taki model, że dobrze, jeżeli mamy apkę, która jest na urządzeniu takiego, a nie innego producenta, ufamy, że on sprawdził, że na pewno, że ktoś kasuje i tak dalej. Ja myślę, że ważna jest dyskusja i to od dosyć wczesnego etapu edukacji na temat, co tak właściwie się dzieje, jak my te dane udostępniamy, swoje zdjęcie czy inne dane osobowe. Co może się wtedy stać, żeby nigdy nie klikać pochopnie i czasami ten mały druczek przeczytać albo no, poszukać, czy dana apka, czy dany producent, czy dana strona faktycznie to jest ta strona, czy można jej zaufać.
Ja myślę, że coraz, jak widzimy, tak, że coraz większa część naszego życia przechodzi do sieci i generalnie ta świadomość, myślę, krzywa uczenia się rośnie i będzie rosła. Pamiętajmy, że parę lat temu na Bliskim Wschodzie żołnierze sił specjalnych tak się fotografowali z odsłoniętymi twarzami po udanych akcjach. No teraz już tego nie ma, bo ktoś, brzydko mówiąc, puknął się w głowę, tak, że to jest absolutne odsłanianie się w stosunku do sił wrogich, siebie, swojej rodziny, swoich kolegów z jednostki i tego typu kardynalne błędy już nie zachodzą. Natomiast każde takie przykłady, tak, to już jest te 50 milionów, licząc ogólnie, jest już stracone w takim sensie, że to już poszło, tak? Te dane już poszły, tak?
Natomiast możemy płakać.
To jest krzywa uczenia się i w tym momencie myślę, że ta świadomość generalnie od małych, od dzieci w szkołach, które już używają nośników elektronicznych, rośnie, że to właśnie to dotknięcie i wysłanie z czymś się wiąże i to będzie rosnąć. Zgadzam się też, że to jest geograficzny rozkład oczywiście. My trochę inaczej w Europie do tego podchodzimy, bardziej bym powiedział ostrożnie. Natomiast są regiony świata, które na razie, prawda, dzielą się tym trochę, myśląc, że to ma tylko pozytywną stronę. Niestety to ma też drugą stronę.
No, jest też takie zjawisko ostatnio bardzo szeroko komentowane, nazywa się sharenting. Od razu służę wyjaśnieniem. To jest tendencja niektórych rodziców do nadmiernego dzielenia się informacjami o swoich dzieciach w sieci. No i można powiedzieć, że jeżeli to jest jeszcze zdjęcie trzylatka przy basenie, którego nie ośmiesza, bo to jest, to wtedy już w ogóle sobie nie wyobrażam, jak można takie zdjęcia wrzucać, no ale informowanie o jakichś prawdziwych czy wyimaginowanych sukcesach swoich 15-16-letnich dzieci na Facebooku, jak dziecko nie do końca ma świadomość, kto to ogląda, skąd się też bierze w ogóle pomysł, żeby w taki sposób chwalić się dziećmi, opisując bardzo szczegółowe rzeczy. Rozumiem, zdjęcie z wycieczki, pojechaliśmy, chociaż to też trzeba wiedzieć, kto ma do tego wgląd. Natomiast opisywanie, kto ma jakie świadectwo, albo kto jaki rzekomy sukces czy kłopot ma w stosunku do swoich dzieci, to jest część tego samego ekshibicjonizmu internetowego?
Ja myślę, że dla wielu osób. No zwykle dzieci są ogromnym projektem, w który wkładamy mnóstwo czasu.
Tak? I więc, się trzeba chwalić.
I jak ten projekt, że tak powiem, odnosi sukcesy i działa i zbiera dobre reviewsy, no to się tym chwalimy. Myślę, że to jest dosyć naturalne, tak jak coś nam wychodzi w pracy i tak dalej. No pytanie, gdzie jest granica? Gdzie jest granica tego i od którego momentu tak naprawdę może te dzieci powinny się godzić na to, albo no nie wiem, może w dzisiejszych czasach to często dzieci już kilkuletnie mają niesamowitą świadomość tego, jak to wszystko działa, loginy, hasła i tak dalej.
Czasem lepiej od rodziców wiedzą,
prostu,
tak?
Po prostu powinni odłączać rodziców z Facebooka, po prostu zabierać hasła, zablokować dostęp, żeby te informacje, na które oni absolutnie nie wyrażają zgody, nie były dzielone w sieci.
Ja myślę, że żeby to nie zabrzmiało zbyt prosto, natomiast to jest trochę tak jak z dotknięciem gorącego czajnika, tak? Trzeba dotknąć, sparzyć się i dziecko wie,
że
nie dotykać. I tutaj też, no niestety ten pierwsze sparzenie się i pierwsza negatywna konsekwencja, czasami może ona być naprawdę brutalna i to jest problem, skrzywdząca dla dziecka, skrzywiająca jego psychikę, nie daj Boże, ale to się może zdarzyć przy takim wykradzeniu danych bądź użyciu ich w bardzo cyniczny sposób przez osobę dorosłą, tak w cudzysłowie mówiąc, no to uczy. Takie przypadki trzeba nagłaśniać, bo różnych rodziców, którzy chcą właśnie w sposób dodatkowo ambitny chwalić się swoimi dziećmi, robiąc im krzywdę, to by najlepiej uczyło.
No i to jest niekończąca się dyskusja, ale pamiętajmy, że nasze dzieci niekoniecznie muszą chcieć być tym podmiotem, czy wręcz czasem przedmiotem, którym się chwalimy, bo czasem to wręcz takie rozmiary przybiera. Natomiast pozostając w świecie cyfrowym i w kwestiach dziecięcych, bardzo ciekawa sytuacja. Z jednej strony Uniwersytet w Oksfordzie przeprowadził badania, że ponad 60% obecnych dzieci będzie w przyszłości pracować wokół zawodów cyfrowych i w tym momencie warto je uczyć od maleńkości, żeby uczyły się kodować, uczyły się różnych takich cyfrowych kompetencji nabywały. Natomiast z drugiej strony jest taka książka dość popularna, Cyfrowa demencja. Manfred Spitzer napisał tą książkę. No i tam jest zupełnie inna diagnoza, a mianowicie taka, że jeżeli dziecko za dużo czasu spędza w mediach społecznościowych, w tym takim nienaturalnym cyfrowym otoczeniu, to tak naprawdę płaci ogromną cenę, szczególnie na płaszczyźnie emocjonalnej. Efekty to samotność, wycofanie z realnego życia, problemy ze spaniem, koncentracją, wręcz prowadzące czasami do uzależnienia i depresji. No depresja to już jest stan chorobowy, bardzo poważna choroba. I panowie, jak złapać ten balans, żeby z jednej strony dziecko było kompetentne, mogło kodować, uczyło się, potrafiło poruszać się w tym nowoczesnym świecie, ale z drugiej, żeby te rzeczy, o których Spitzer pisze, nie przytrafiły się naszym dzieciom, bo jeżeli ceną za jakieś kompetencje ma być depresja, która będzie się całe życie ciągnęła za dzieckiem, to chyba sobie te kompetencje odpuśćmy.
No faktycznie jest bardzo ciekawa dyskusja w tym temacie i też sam w ogóle temat depresji, czy ogólnie zdrowia psychicznego, ale też i zdrowia fizycznego wśród młodych ludzi przez wpatrywanie się w coś, co ma przekątną 5 cali i niewielkie postacie. I
ciągle miga, i ciągle coś się dzieje.
Tak? I jest zaprojektowane przez naprawdę światłe umysły, które specjalizują się w projektowaniu tych gier i innych programów, żeby maksymalnie uzależniały, żeby wciągały tak, żeby nie było poza tym widać świata. Faktycznie no to nie jest dobry kierunek. Nie? Ja z jednej strony moja firma jest firmą informatyczną, to prawie normalnie chciałbym powiedzieć, że super, nie? Dzieci od małego to programują, niektóre gry edukacyjne są, można się nauczyć podstawowego programowania bardzo wcześnie. Pytanie tylko, czy faktycznie te dzieci to robią, czy do któregoś momentu nie lepiej jest sobie naprawdę odpuścić, a nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju tabletów, komputerów i komórek. Czy nie lepiej, jeżeli już programowanie to jakieś takie właśnie bardziej manualne, jakaś robotyka, urządzenia oparte na klockach Lego, które rozwijają nie tylko prawy kciuk i umysł, ale może coś innego. Czy nie warto właśnie jednak blokować i ten dostęp dozować do tych rzeczy i poczekać powiedzmy do kilkunastu lat, kiedy faktycznie ciągle ten umysł jest chłonny lub też najchłonniejszy i wtedy można te kompetencje zdobyć.
No ale już też psychika trochę mocniej ukształtowana chyba, prawda?
Dokładnie. No, choroby psychiczne, depresje niestety są plagą w dzisiejszych czasach i tak naprawdę nie edukujemy też dzieci, uczniów, studentów na temat zdrowia psychicznego, jak sobie radzić, podstawowe techniki. I później w momencie, gdy te osoby przychodzą, wychodzą na rynek pracy, bardzo często po kilku latach to jest takie zderzenie, że nie są przygotowane psychicznie, żeby sobie z tym poradzić.
I uzupełniając to, świat cyfrowy niestety nie uczy całego spektrum tak zwanych kompetencji miękkich, które wszystkie
chociażby
zawody...
Chociażby kontaktów międzyludzkich.
Kontaktów,
prawda?
Teamwork, tego co się nazywa teamwork, tak? Wiadomo, że każdy może zrobić online część zadania, tak? Część tortu, kawałek i to się składa w wspólne zadanie, natomiast nie uczy to wprost tej pracy zespołowej, która jest jedną z absolutnych podstaw według wszystkich badań, niezależnie europejskich, amerykańskich, azjatyckich, jak ten rynek pracy przyszłości będzie wyglądał. Nie uczy też zaufania, które może być wypracowane tylko, jakby to powiedzieć, face to face.
Ale tak? Nie uczy też takiej naturalnej, zdrowej nieufności, tak? Bo taki element nieufności czy umiejętności sprawdzania danych, które dostajemy, to też jest konieczność. To ja tutaj nie to namawiam, żeby w nic nie wierzyć.
To jest problem, pan redaktor słusznie podniósł, bo ja wiele razy słyszałem trochę takie określenie, jakby się kiedyś mówiło, że coś w Biblii zostało napisane, no znalazłem w internecie, a że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, łącznie z pewnymi wymaganiami, które są gdzieś potrzebne, tak? Okazuje się, że ktoś gdzieś pisał, trochę wierzymy w sposób jakby naturalny, nie weryfikując, krytycznie nie podchodząc, ale to też im więcej wiemy o świecie cyfrowym, im bardziej on nas ogarnia, tym oczywiście badania nad nowymi technologiami, jest ich dużo więcej, są dużo bardziej, bym powiedział, zaawansowane niż badanie tej odwrotnej reakcji, tak? Akcji i reakcji, można powiedzieć. To jak reagować, to trochę jest w tyle. Natomiast każdemu warto najpierw, jak to się mówi, zalecić zdrowy rozsądek, a potem poczytać, jak to wygląda, tak? I jakie są negatywne skutki, jakby bycia pochłoniętym tylko w świecie cyfrowym. To nic dobrego nie daje.
Ja przypomnę, co powiedział Szczepan Sakowicz, być może 7-8-9-latkowi odpuścić naukę kodowania, czy jakichś takich twardych kompetencji cyfrowych, a niech się bawi, a w wieku lat nastu niech dopiero zajmuje się taką nauką na poważnie. I panowie, w zasadzie na koniec, są najnowsze badania, z których wynika, że aż 48% osób w Europie byłoby gotowych wykonywać pracę w czasie urlopu. Jedziemy gdzieś do hotelu, siedzimy nad basenem z laptopem. Czy to samo w sobie nie brzmi absurdalnie? I co takiego dzieje się, że prawie połowa z nas odpowiada pozytywnie na pytanie, czy coś byś zrobił na urlopie?
No chyba jednak zależy nam na tej pracy. Nie chcemy jej stracić, chcemy być ciągle wiedzieć, co się dzieje. Ja przyznam szczerze, że często jak mam jakiś ważny projekt czy ważnego klienta, z którym podpisuję umowę, często mi to wchodzi na urlop kilka dni, czego bardzo żałuję, ale szczerze to strasznie zazdroszczę ludziom, którzy naprawdę potrafią się zorganizować, którzy tydzień, dwa przed urlopem wszystkim
wyciszają,
opowiadają,
wszystko,
że
tak?
Idą na urlop, kończą swoje sprawy bardzo skrupulatnie, ustawiają, kto będzie ich zastępował w każdej z domen, którą się zajmują i przez dwa tygodnie nawet nie próbuj się z nimi skontaktować, bo oni są na urlopie. Strasznie zazdroszczę tym ludziom, bo moim zdaniem to jest super
luksus. Tomek Szymczak, potrafi pan wyłączyć laptopa na dwa tygodnie?
Ja tak, czasami, natomiast ja się łapię.
Czasami, czyli rzadko.
Głowę popiołem posypać, bo też od moich menadżerów, z którymi pracuję, i menadżerek, uczę się bardzo dużo, bo ja miałem tendencję, powiem samokrytycznie, dzwonienia, chwytania za telefon, dzwonienia, o kurczę, rzeczywiście ta osoba jest na urlopie. Natomiast musimy się to uczyć od Skandynawów, najlepiej rozwiniętych krajów na świecie, w sensie tkanki społecznej, tak, którzy trochę jak świętość traktują urlop. Dwa, nawet trzy tygodnie, bo wiemy, że u nich często są długie urlopy i po prostu mnie nie ma, odpowiem za trzy tygodnie. Przychodzi zwrotka z maila, czy w inny sposób.
Albo nawet twój e-mail został skasowany. Odeślij go za dwa tygodnie.
I
każdemu z naszych słuchaczy życzymy takiego urlopu bez laptopa. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Radiu Gdańsk gościli dzisiaj Tomasz Szymczak z gdańskiego Startera, Szczepan Sakowicz z firmy Kainos. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbaśniński, Radio Gdańsk.